Drodzy bracia i siostry, chciałbym mówić na nietypowy temat, ale on jest związany też ze Słowem Bożym. Chcę mówić o jesieni. Jesień to taka dość smutna pora. Robi się chłodniej, robi się ciemniej. Jest trochę tej złotej polskiej jesieni przez jakiś czas, cieszymy się tym, ale potem przychodzi więcej deszczów jesiennych. Zbliżają się święta poświęcone zmarłym katolickie. A wcześniej jeszcze jest Halloween, które do nas przywędrowało z Ameryki. Dni się robią krótsze, niektórzy z nas odczuwają brak słońca, skłonności depresyjne bywają u niektórych z nas. I robi się tak trochę smutniej. Zastanawiamy się też nad życiem, śmiercią, zmartwychwstaniem. I chciałbym nas do paru rzeczy zachęcić. Pierwsza rzecz to jeśli kiedykolwiek czujemy się przygnębieni, pamiętajmy, że mamy do dyspozycji Słowo Boże. Ja jestem przekonany, że nie robimy w pełni z niego użytku. Ono ma ogromne zasoby zachęty, zbudowania, pocieszenia. Chociażby weźmy pod uwagę Psalm 94, nas zachęca, jeśli czujemy się nie najlepiej. Jeśli czujemy się, że upadamy na zdrowiu, albo czujemy się chwiejni, czy w jakiś sposób zagrożeni czymś. Zobaczmy Psalm 94, od 17 do 19 wersetu. Gdyby Pan nie był mi pomocą, dawno leżałbym w krainie milczenia. Gdy pomyślałem, chwieje się noga moja, łaska Twoja, Panie, wsparła mnie. Pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. I zobaczmy, takich zachęt jest całe mnóstwo, ale skupmy się chociażby na tym fragmencie. Czy niektórzy z nas doznali poważnej choroby? Wiem, że tak. Że mogliby już dzisiaj być w krainie milczenia, mogliby być pochowani na cmentarzu i byśmy tylko mogli wspominać. Ja 2 lata temu w listopadzie miałem taką sytuację, że praktycznie mógłbym nie wyjść żywy, tak jak mój towarzysz niedoli w szpitalu. Więc po prostu rzeczywiście grozi nam czasem coś niebezpiecznego. Czasem to jest sytuacja na drodze niebezpieczna, czasem po prostu nawet zagrożenie fizyczne ze strony kogoś niebezpiecznego. Nie wiem, czy kiedyś mieliśmy sytuację, że ktoś nam zagrażał fizycznie. Nasza siostra z Niemiec miała kiedyś taką sytuację, że szła przez park, było już tak zmierzch był i jakiś człowiek za nią szedł krok w krok. Przyspieszała, to on przyspieszał. Zwalniała, to on zwalniał i bardzo się niepokoiła. Aż tu nagle pojawił się jakiś przystojny młodzieniec i ją odprowadził do końca, po czym znikł i nie mogła go znaleźć. Odnosi wrażenie, że to był anioł, że Bóg ją ochronił, że to był jakiś niebezpieczny człowiek. W pobliżu był zresztą szpital dla ludzi niebezpiecznych. W każdym razie, no rzeczywiście, gdyby nie Boża opieka, siostra Irena mogłaby już nie żyć. Bóg się nami opiekuje i nad nami czuwa. Ale czasami czujemy się niepewnie, czasami nasza sytuacja budzi wątpliwość. Czasami czujemy, że możemy się potknąć, że upadamy. Wtedy podnosi nas, wspiera Boża łaska. Boża niezasłużona przychylność, ale też Boża moc ku przemianie. Boża moc ku po prostu rozwiązaniu sytuacji. Bo za łaską Bożą idzie Duch Święty, który pokonuje w nas ludzką słabość. Poza tym psalmista pisze tak. Pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. Nie głosi tu Ewangelii sukcesu, że ma same radości, że tylko wszystko mu się ładnie układa. Mówi o licznych utrapieniach, czyli miał wiele różnych powodów do zmartwień, a jednak w tym wszystkim pociechy Boże go podnosiły. I to jest tylko jeden z przykładów, drodzy bracia i siostry, gdzie Słowo Boże niesamowitą pomocą jest. Róbmy z niego pełny użytek, niezależnie jaki mamy przekład ulubiony, róbmy z niego pełny użytek. Czasami też niektórzy z nas są zranieni, doznali ran, czy to w dzieciństwie, czy to ktoś ich skrzywdził. Dla takich też jest pociecha. Zobaczmy Psalm 34, werset 19. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Czyli Bóg jest tymi, których serca są zranione. On ich wybawia, tych utrapionych, on ich pociesza. I wspaniale tę myśl uzupełnia jeden z dalszych psalmów, 147, werset 3. Uzdrawia tych, których serce jest złamane i zawiązuje ich rany. Zobaczmy, jaka cudowna myśl. Nie tylko, że uzdrawia tych, którzy są zranieni w swoim sercu, ale zawiązuje ich rany, czyli jakby no, leczy te zranienia. I rzeczywiście tak jest. Bóg ratuje, Bóg wspiera i wybawia. To jest cudowne. Pewna zainteresowana, która chodziła z dużym zainteresowaniem do naszego zboru, niedawno ją spotkałem po dłuższej przerwie. Prawie płakała, że jest w depresji, dlatego nie dociera do nas, że ma trudną sytuację życiową. Odprowadziła mnie, pomodliłem się z nią na ulicy. Zachęciłem ją, jeszcze mieliśmy chyba ze dwie rozmowy telefoniczne, ale przekazałem takiej grupie, bo mam taką grupę do modlitwy, do studium biblijnego i przekazałem, żeby się ludzie modlili. I ta osoba do mnie dzwoni, chyba przedwczoraj, i mówi, od 3 dni nie tylko, że nie odczuwam depresji, ale odczuwam wielką radość. Zobaczcie, jak Bóg podnosi, jak wysłuchuje modlitw, jak podnosi człowieka zranionego i leczy. I głos zupełnie inny, radosny głos. Także Bóg ma wszelką moc, żeby pocieszyć. Czasami też niepokój nas ogarnia. Wiemy też, że czasami jest dużo takich wiadomości, które napływają, bardzo niepokojących, które no, na pewno mądrze jest zawsze być przygotowanym na trudne czasy, ale niekiedy jest dużo tych niepokojów. Niekiedy w miejscu pracy jesteśmy zagrożeni zwolnieniem. Mój przyjaciel na przykład miał kłopot kupić węgiel na zimę. I takich wiele jest trudności różnych. Czasami stan zdrowia załamuje się, a musimy jeszcze pracować. Tak jak mój przyjaciel ostatnio ma uszkodzoną rękę i ma problem, jak będzie pracował. Lekarze mu jakoś nie pomogli. No i właśnie Słowo Boże i na to ma pouczenie. Na przykład Psalm 62 zachęca nas, żebyśmy w chwilach nerwowych, w chwilach niepokojów szukali uciszenia w Bogu. Psalm 62, od drugiego wersetu. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. Także w Bogu możemy się uciszyć, w Nim znaleźć schronienie, ochronę, skałę, fundament naszego życia. Bo niekiedy mamy przykrości też ze strony ludzi. I tu psalmista mówi też o tym. Dopóki wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić, jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem, zaiste zamyślają go strącić z wysoka, lubują się w kłamstwie, ustami swymi błogosławią, ale w sercu swym złorzeczą. Niekiedy mamy jakichś wrogów, niekiedy mamy jakichś ludzi nieprzychylnych, którzy nam szkodzą, a niekiedy ataki demoniczne. Diabeł posługuje się ludźmi, żeby nas pognębić. I dalej psalmista ciągnie tę myśl, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie, wylewajcie przed Nim serca wasze, Bóg jest ucieczką naszą. I to są wspaniałe słowa i to są nie tylko słowa, to jest duchowa rzeczywistość, która się za tym kryje, że w Bogu możemy znaleźć schronienie i rozwiązanie, tylko poświęcajmy czas na modlitwę, wylewajmy przed Nim nasze serca. Czasami chrześcijanin popełnia jeden zasadniczy błąd. Jest czymś przygnębiony i sam się z tym gryzie, sam się trapi, sam się martwi, aż w końcu upada, traci siły do niezbędnych nawet prac, do niezbędnych zadań, które ma do wykonania. Traci radość. Wylej, bracie, siostro, swoje serce przed Bogiem. On ciebie słyszy, On zna twój problem. Zanim powiesz, On już o tym wie. Ale wylej, to tobie będzie dobrze z tym. Jak wylejesz swoje serce przed Bogiem i zostawisz mu ten problem i poprosisz go o mądrość, co dalej robić. I znowu psalm, jeden z psalmów mówi, że Bóg zapewni nam schronienie, zapewni nam pouczenie, prowadzenie. Psalm 32, werset od 6. Niech modli się do ciebie każdy pobożny w czasie niedoli. Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia. Czyli zobaczmy, kiedy jest niedola, kiedy są zagrożenia, pobożni niech się modlą. Gdy wyleją wielkie wody, gdy wielkie wody są obrazem wielkich trudności, do niego nie dotrą, czyli Bóg ochroni, Bóg wybawi z tych trudności. Mamy teraz takiego brata, któremu pomagamy, no nie wiemy na ile jest nawrócony, ale zmaga się z nałogiem narkotykowym, z uzależnieniem, ale przyznaje się do Pana Jezusa. Modlimy się i Bóg daje zwycięstwo. Ten człowiek pokonuje ten problem, zaczyna z tego wychodzić. Nawet miał taką próbę, że koledzy go zaprosili, bo jest fryzjerem, żeby jednego z nich ostrzygł, ale zrobili na niego pułapkę. Był tam alkohol, były narkotyki, to wszystko, że tak powiem, pachniało czy śmierdziało, zależnie od punktu widzenia. Po prostu i była wielka pokusa. On powiedział, ja zrobię swoje i odchodzę. Ostrzygł i poszedł. Nie uległ. Także rzeczywiście Bóg jest w stanie ochronić. Ale dalej czytamy, pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Czyli zobaczmy, Bóg zapewnia swoje kierownictwo, swoje prowadzenie. Szukajmy Jego oblicza, módlmy się. Niektórzy chrześcijanie mają dobry zwyczaj, że po modlitwie, jak są na klęczkach na przykład, czy w inny sposób, nie odchodzą od razu. Tylko chwilę jeszcze czekają, czy Bóg do nich w jakiś sposób przemówi, czy Bóg im jakiś zainspiruje, wskaże im na jakieś słowo, na jakąś myśl. Jeszcze się zastanawiają i rzeczywiście nieraz tak jest. Ale co jest ważne, żebyśmy byli posłuszni, bo nieraz przypominamy tych Izraelitów z czasów Księgi Sędziów. Gdy inne narody ich najeżdżały, stwarzały im problemy, niszczyły plony, grabiły ich, to wołali do Pana. A potem, jak sędzia ich wybawił od tych narodów, od tych pogan, to znowu wracali do swoich bożków. Czasami my też mamy jakieś swoje bożki jeszcze, jakieś grzechy tolerujemy, jakieś zwyczaje, jakieś nawyki złe. I Bóg na nas zsyła potem jakieś niepowodzenie i wtedy wołamy do Boga. A potem wracamy do tych bożków. To niedobrze by było czynić tak. Czytamy, nie bądźcie nierozumni, dalej, werset 9. Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, których wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Jeśli chcemy, żeby Bóg nas prowadził, nas pocieszał, nas wzmacniał, bądźmy posłuszni. Wiara i posłuszeństwo idą w parze. To jedno z drugim idzie w parze. Poza tym właśnie, jak mówię, niepokojące wieści napływają, nie wiemy. Mówią teraz eksperci, że wojna się rozleje na inne kraje, że wojna z Iranem to nie pytanie czy, tylko kiedy. No wiele, wiele takich jest. Ale co mówi Słowo Boże? Zachęca nas, żebyśmy się nie martwili, żebyśmy się nie zamartwiali. Psalm 37, zobaczmy, werset 23 i 24 i 25. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, oczywiście i kobiety też, wierzącej. Wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. Codziennie lituje się i pożycza, a potomstwo jego jest błogosławione. Stroń od złego i czyń dobrze, a zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie. Bo Pan miłuje prawo i nie opuszcza swoich wiernych. Na wieki ich strzeże, potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione. Więc pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, żebyśmy czerpali pełną pociechę, pełny pożytek ze Słowa Bożego. Ja przytoczyłem tylko psalmy, bo psalmy są szczególną pociechą w ramach Pisma Świętego. Dlaczego są? Ponieważ one były pisane bardzo często w w takim otoczeniu, w takiej sytuacji, gdzie psalmista doznawał ucisku, doznawał przykrości, doznawał trudnych sytuacji i one są bardzo nam bliskie jako ludziom. Często zaczyna się psalm smutno, zaczyna się od jakiejś przykrości, od jakichś prześladowań, od jakiegoś grzechu, a kończy się radością, kiedy psalmista przekierowuje swe myśli na Boga. I to jest dla nas wskazówka z tych psalmów ogólna. Jeżeli coś nas przytłacza, kierujmy nasz wzrok duchowy na Boga Ojca i na Pana Jezusa. Znamy też pieśń: zwróć swój wzrok na Jezusa, jak wielki jest twarzy tej czar. Urok ziemskich spraw dziwnie, zblednie wnet w blasku Jego miłości bez miary. Właśnie zwracajmy się do Boga, odrywajmy się od utrapienia, nie dajmy się Jemu zniszczyć. Diabeł niekiedy chce nas tym zmiażdżyć. Także pierwsza lekcja jest taka: róbmy w tym jesiennym czasie pełny pożytek ze Słowa Bożego. Mogą przyjść smutne dni, możemy zachorować, korzystajmy. Jak nie możemy czytać, wzrok zawodzi, to słuchajmy, nagrań Pisma Świętego nie brakuje. Ale budujmy się w pełni Słowem Bożym. Psalmy są tylko cząstką ogromu zbudowania, jakie niesie nam Słowo Boże. I starajmy się też zapamiętywać, zaznaczać może ołówkiem jakieś główne myśli, w kółeczku na przykład wersety. Starajmy się też mieć dla kogoś dobre słowo. Nasz mistrz, Zbawiciel, jest o nim takie proroctwo bardzo ciekawe w Słowie Bożym. Księga Izajasza, 50 rozdział, werset 4. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Tu jest Chrystus jako człowiek pokazany na ziemi, którego Ojciec prowadził i dawał mu słowo dla każdego człowieka. Ale my możemy się na tym wzorować. Możemy nabrać języka ludzi uczonych, wprawnych i umieć spracowanemu, obciążonemu problemami odpowiedzieć miłym słowem. To jest ważne. To jest ważne, żebyśmy tacy byli. Dlatego korzystajmy ze Słowa Bożego dla siebie i dla innych. I tu chciałbym się podzielić moim świadectwem. Ostatnio miałem okazję być solą ziemi dla moich kolegów, koleżanki sprzed ponad 40 lat. Byłem na festiwalu Powracająca Fala w Toruniu, gdzie 41 i 42 lata temu byłem współorganizatorem dwóch festiwali i byłem też muzykiem, który tam występował. I spotkałem się z niektórymi kolegami, koleżanką też po wielu latach. I niektóre z tych osób wykazały się zainteresowaniem, zadawały mądre pytania, przyjęły ode mnie książki. Ja nie starałem się być jakiś nachalny, tylko no, wyczuć, czy idzie pociągnąć ten temat duchowy, czy nie. No, niektórzy całkiem przyjemnie rozmawiali. Dużo było takiej serdeczności, padały mądre pytania, na przykład dlaczego odszedłeś od Świadków Jehowy, albo na przykład czy jak to jest, czy Trójca to jest głównie Bóg Ojciec, On jest wiodący, czy jak to jest inaczej, albo na przykład czy obecna epidemia i działania globalistów mają związek z prorocami biblijnymi, zapytał człowiek, który dawno mógłby nie żyć, bo był uzależniony od heroiny kiedyś, ale już to pokonał, dzięki Bogu. Także czułem się, można powiedzieć, szczęśliwy tam. Mogłem być solą ziemi wśród ludzi, z których część nie poznała Boga. Mogłem być dla nich jakimś światełkiem Ewangelii. I to ma dalsze reperkusje, bo kolejni się zgłosili przez Facebooka koledzy z dawnych lat. Nowych też poznałem ludzi. Kolega do mnie z Norwegii też zadzwonił. Także naprawdę mamy coś do zaoferowania. Tylko musimy też umieć słuchać ludzi i mówić w taki sposób, żeby do nich dotrzeć. Modlić się, żeby Bóg budził nasze ucho, abyśmy słuchali jak ci, którzy się uczą. Żeby dawał nam dobre, świeże słowo dla ludzi. Także korzystajmy w pełni ze Słowa Bożego w tym jesiennym czasie dla dobra swojego i innych. Druga lekcja jest taka: jak się zapatrywać na te rzeczy związane ze śmiercią, ze zmartwychwstaniem, właśnie ze stanem umarłych. Na pewno warto przed 1 listopada zadbać o nasze groby. 1 listopada uważam, nie powinniśmy przychodzić na groby. To nie jest nasze święto, nie jest nasza uroczystość, to jest katolicka. Ale nie chcemy rzucać złego światła na nas samych, bo powiedzą, a ten tutaj, no jakie oni mają te groby zaniedbane. Więc trzeba by było zadbać o te nasze groby odpowiednio. A jeśli sił nam brakuje, nie mamy zdrowia, zachorowaliśmy, w niektórych miejscowościach są firmy, które sprzątające, które się tego podejmują. Wysyłają zdjęcie przed, wysyłają po i biorą pieniądze i możemy to też obejrzeć. Mój brat korzystał też z takiej opcji. Więc na pewno warto zadbać o groby. Czy jest coś złego we wspominaniu ukochanych umarłych? Biblia nie daje podstaw, żeby modlić się do zmarłych. Nigdzie w Piśmie Świętym o tym nie czytamy. Czytamy, że mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, który jest przebłaganiem za grzechy nasze, ale także za grzechy całego świata. Czytamy, że mamy możliwość w Jego imieniu przystępować do tronu łaski. Ale czy możemy wspominać ukochanych zmarłych? Jak najbardziej. Chociażby ja ostatnio na tym festiwalu wspomniałem kilku kolegów, którzy dawno nie żyją, bo mieliśmy takie spotkanie autorskie. Każdego człowieka szkoda, który odchodzi, a który coś dobrego w naszym sercu zostawił. Więc nie jest niczym złym na jesieni wspomnieć, pomyśleć o nich, podziękować Bogu za nich, nie modlić się do nich, wiadomo, ale podziękować Bogu za to, co dobrego wnieśli w nasze życie. Więc nic złego w tym nie ma. Natomiast też, kiedy zbliżają się te święta katolickie poświęcone zmarłym, warto też mieć skrystalizowany pogląd na temat życia po śmierci. Więc ja byłem ogromnie zawiedziony, jak na jednym pogrzebie, który odbył się w naszym zborze, akurat nie przemawiali bracia z naszego zboru, w ogóle nie było prawie mowy o zmartwychwstaniu. Tylko jednym zdaniem króciutkim jeden mówca wspomniał. Niektórzy kaznodzieje ewangeliczni bardziej wyznają filozofię grecką niż naukę Pisma Świętego. Bardziej się skupiają na duszy po śmierci niż na zmartwychwstaniu. A głównym przesłaniem Pisma Świętego jest zmartwychwstanie. My wierzymy, że po śmierci człowiek, jego duch lub dusza, zależnie od terminologii, istnieje. Ale jest to stan pośredni. To nie jest ostateczność. To religie wschodu i filozofia grecka uczą, że najdoskonalszą formą jest zbawienie bezcielesnego ducha czy bezcielesnej duszy. Według Pisma Świętego będzie zbawiony cały człowiek. Zobaczmy chociażby do listu do Filipian, 3 rozdział, 20 i 21 werset. Zobaczmy list do Filipian, 3 rozdział, 20 i 21 werset. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome co? Ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Cały człowiek ma być zbawiony. Jego ciało, duch i dusza. Cały człowiek. I ma mieć ciało podobne do chwalebnego ciała Jezusa Chrystusa. Czy to znaczy, że nie wierzymy, tak jak nie wierzą adwentyści, badacze, świadkowie, w stan pośredni? Wierzymy. Chociażby nieprzypadkowo Pan Jezus podał przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Pan Jezus by strasznie nas sprowadzał w błąd, gdyby nie było czegoś bezpośrednio po śmierci. Widzimy tam w Ewangelii według Łukasza, 16 rozdziale, że jeszcze nie ma zmartwychwstania, bo bogacz wspomina o swoich 5 braciach, którzy jeszcze żyją, tak, i martwi się o ich los, żeby nie przyszli na to miejsce męki. Ale co tutaj cierpi w przypadku bogacza? Jego niewidzialna cząstka, która przeżywa śmierć ciała, czyli duch lub dusza, zależnie od terminologii. A co się dzieje z Łazarzem? Już jest szczęśliwy. Czyli istnieje stan po śmierci, że już człowiek jest błogosławiony, który był wierny Bogu i jest świadom, a z kolei cierpi ten, który był nieposłuszny. Ale to jest stan pośredni. Ostateczny stan będzie po zmartwychwstaniu. Jedni zmartwychwstaną, jak mówi Księga Daniela, 12 rozdział, na zmartwychwstanie hańby, ku hańbie i wiecznej odrazie, a drudzy ku życiu wiecznemu, 12 rozdział. Więc to jest stan ostateczny. W ciele, jedni będą w ciele cierpieć, tak? potępieni, nie tylko w duchu, tak jak w tym areszcie ten bogacz cierpiał, bo to taki areszt, ten Hades był dla niego, to jeszcze przed ostatecznym sądem, a drudzy będą błogosławieni także w ciele. Także Słowo Boże nie wypowiada się przeciwko ciału. Musimy mieć skrystalizowany pogląd. List do Rzymian obiecuje, że celem naszej nadziei jest odkupienie naszego ciała. Zobaczmy do listu do Rzymian, 8 rozdział, 22 i 23 werset. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. My już jesteśmy dziećmi Bożymi, ale nie w pełni. Nie w pełni przypominamy obraz Pana Boga. Zgodzimy się z tym. Nieraz przypominamy Pana Boga trochę w krzywym zwierciadle, czy Pana Jezusa. Jeszcze mamy wiele wad. Ale w przyszłości dostąpimy pełnego usynowienia, czy jeśli można tak powiedzieć, ucórkowienia. Staniemy się na 100% dziećmi Bożymi, bo nasze ciało będzie odkupione. Będziemy w ciałach nieśmiertelnych. I teraz chciałbym na co zwrócić uwagę, że faktycznie jest cząstka z nas, która nie podlega śmierci i dlatego mają problemy ci, którzy nie wierzą w istnienie bezpośrednio po śmierci, między śmiercią a zmartwychwstaniem, bo Bóg musiałby ich na nowo wszystkich ludzi stwarzać. A nie musi, bo ta osnowa człowieka istnieje po śmierci. I ona zostanie przyobleczona po prostu w ciało. I musimy być jednego świadomi, że Bóg, tylko Bóg jest absolutnie nieśmiertelny. Absolutnie nieśmiertelny. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, werset 14 do 16. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, od 14 do 16. Abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król Królów, Pan Panów. I tu nie dotyczy Pana Jezusa, tylko Boga Ojca, bo On objawi przyjście Pana Jezusa. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Zobaczmy, jedyny, który ma nieśmiertelność. Bóg jest absolutnie niezniszczalny i nieśmiertelny. A do czego Pismo Święte odnosi słowo nieśmiertelność w przypadku zbawionych? Zobaczmy. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, od 51 wersetu. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili w oka mgnieniu na odgłos trąby ostatecznej. Bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Czyli Pismo Święte, słowo nieśmiertelność nie odnosi do czasu między śmiercią a zmartwychwstaniem, tylko dopiero wtedy, kiedy otrzymamy chwalebne nowe ciała. I wtedy tak, ci, którzy dożyją powtórnego przyjścia Chrystusa, zostaną przemienieni, nie umrą. Nasze ciała transformacji doznają, chwalebne ciała, podobne do Chrystusa, a ci, którzy zmarli, powstaną w takich samych chwalebnych ciałach. I wtedy będzie nieśmiertelność. Budujmy w sobie silną nadzieję biblijną i pamiętajmy, że właśnie dzięki temu, że mamy taką nadzieję na zmartwychwstanie, na życie wieczne w Królestwie Bożym, wszelki nasz trud, 57 i 58 werset tego samego rozdziału mówi, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Dlaczego nasz trud nie jest daremny? Bo na tym życiu nie wszystko się kończy. Bo będzie czas nagrody. Kiedy każdy wierny sługa pański, każda wierna służebnica pańska usłyszy: dobrze, sługo dobry i wierny, czy dobrze, służebnico dobra i wierna, wejdź do radości Pana swego. I chociaż na jesieni są smutne chwile, to pamiętajmy o tym, że jest cudowna nadzieja i Pan Jezus też obiecał, że On jest zmartwychwstaniem i życiem i że kto w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. I chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Jest też święto, które przywędrowało do nas z Ameryki, Halloween, 31 października. I ono pokrywa się z innym świętem, z Dniem Reformacji. Bo 31 października 1517 roku Marcin Luther, wtedy jeszcze zakonnik augustiański, mnich, przybił 95 tez do takiej bramy, można powiedzieć, kościoła zamkowego w Wittenberdze. On nie zamierzał tworzyć nowego kościoła. To były tezy do dyskusji po prostu, ponieważ były nadużycia przy sprzedaży odpustów i on wezwał do pewnej debaty. A jak to się potem potoczyło, wiemy. Potem on sam był zaskoczony, że sprawy wymknęły się spod kontroli. Nie był to bezgrzeszny człowiek, nie był to ideał, ale on właśnie zapoczątkował reformację w Niemczech. W każdym razie w tym czasie jest też Halloween. I co to jest Halloween? To się wywodzi z Irlandii przedchrześcijańskiej, od druidów, którzy nie cofali się nawet przed składaniem ofiar z ludzi. Uprawiali magię, czary i to jest demoniczne święto. Dzisiaj to jest taka niby niewinna zabawa, dzieci chodzą od domu do domu, pytają cukierek albo psikus, tak? I przebrane są za jakieś duchy, za jakieś tam wampiry, ale musimy jedno wiedzieć. Ta data, 31 października, jest największym świętem wszystkich czcicieli szatana. To jest największe doroczne ich święto. I źle by było, gdybyśmy my naszym dzieciom pozwolili wtedy chodzić od domu do domu z czymś takim. Też w niektórych placówkach kulturalnych lub szkołach 31 października organizuje się jakieś zabawy, gdzie dzieci się za jakieś tam czarownice przebierają. Słowo Boże nie mówi delikatnie na temat czarów. Zobaczmy do Księgi Powtórzonego Prawa, 5 Mojżeszowej, 18 rozdział, od 10 wersetu zobaczmy, a nawet wcześniej od 9. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień. Co to oznacza? To jest taki eufemizm, takie określenie opisowe. Chodzi o to, że składano dzieci w ofierze, żeby przebłagać bożki. Dalej, wróżbita, ani wierzbiarz, czyli taki, który jest wieszczkiem, tak? Guślarz, czarodziej, zaklinacz, wywoływacz duchów, znachor, wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem Twoim, gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan Tobie nie pozwoli. I czy cokolwiek się zmieniło w Nowym Przymierzu, czy cokolwiek jest innego. Zobaczmy do ostatniej księgi Biblii, do Objawienia. Co czeka czarowników? 21 rozdział, werset 8 o Księgi Objawienia. Jaki jest los wszystkich okultystów? Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników, tak? I bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. I jeszcze jeden werset, który nam pomoże się ustosunkować do tego, do tej rzekomo niewinnej zabawy. List do Rzymian, 12 rozdział, werset 2. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie mamy się upodobniać do tego świata. Jeżeli mamy obchodzić święta, to takie, które mają umocowanie biblijne. A to akurat ma antybiblijne umocowanie, tak? Więc nie pozwalajmy naszym dzieciom w tym uczestniczyć, choćby wydawało się, że to jest tylko niewinna zabawa. Dlaczego akurat tego dnia, skoro jest ta niewinna zabawa? Dlaczego takie przebrania za czarownice, które są, czytaliśmy, po prostu czeka je Gehenna, jezioro ognia, tak? Wieczna zguba. Dlaczego mielibyśmy się pod czymś takim podpisywać? Więc drodzy, podsumowując, weszliśmy już w ten smutniejszy czas jesienny. Nie musi to być dla nas ponury czas, może to być dla nas przyjemny czas też. Pod warunkiem, że będziemy po pierwsze w pełni robić użytek ze Słowa Bożego i modlitwy, będziemy wzmacniać się duchowo. Po drugie, jeśli chodzi o wspominanie zmarłych, to jak najbardziej, ale też budowanie silnej nadziei na życie wieczne, na zmartwychwstanie. Czytajmy Ewangelię, czytajmy listy, czytajmy Księgę Objawienia. Także budujmy naszą wiarę. No i nie uczestniczmy w niczym, co jest niezgodne ze Słowem Bożym. To tyle, co chciałem przekazać. Mam nadzieję, że to było ku zbudowaniu. Amen.